wszystkich słuchaczy Radia Maryja serdecznie zapraszamy na audycję Porady Ekologa, które poprowadzi pan dr Leszek Korzuchowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Naprzód o Matce Boskiej Siewnej pisze Wanda Miłaszewska. Poprzez liliowe wrzosowisko wśród gęstej, białej mgły porannej płyną spokojnie. Płyną nisko nitki sukienki Marii Panny. Wiatr je pozrywał nocą z wrzeciona, wytrwałych, niewidzialnych tkaczy i oto płynie w świat rozniecon welon szarpany i tułaczy. Na zadumanych drzew konary, na źdźbła pożółkłe na badyle spływają pasma przędzy szarej, srebrzące się w słonecznym pyle. A z nieba śpiewa chór anieli, ochwała Panie czystej. Ochwała Pannie czystej, dzięki za to, że między wszystkich dzieli nawet stargany trzęp sukienki. Zaś profesor i poeta, który podstawę miłości do człowieka i całej przyrody tak opisuje. Nie pozwolić oderwać człowieka od ziemi, od traw, kwiatków i drzew, od śpiewu ptaków, szeptów strumieni, muzyki gór bez kresu mórz. Nie pozwolić oderwać człowieka od ziemi, ojczyzny roślin, zwierząt i ludzi, od nieba, ojczyzny gwiazd, chmur i ludzkich snów, które mi każą rosnąć w górę, znikając w głąb. Chrońmy człowieka, by nie przetaczał swojej krwi w rurki neonów, by nie drgał w nich nerwicą reklam, by nie rozdrobnił się w atomach spraw zdmuchniętych w pustkę, by nie zmiażyły go kroczące dźwigi, by cienie gigantycznych fabryk kosmicznych rakiet nie legły mu na oczy wielmem, by człowiek zawsze umiał klęknąć przy najmniejszym trawy źdźble, chyląc się nad nim w zamyśleniu. A teraz wracamy do dalszego ciągu tematu dotyczącego współczesnej edukacji. Przypomnę założenia. Demokracja to także prawo każdego człowieka do pełnej realizacji własnych możliwości i do udziału w tworzeniu własnej przyszłości. Kluczem do tak pojętej demokracji jest edukacja, która nie tylko powinna być powszechnie dostępna, ale której cele i metody zostaną na nowo przemyślane. Prawdziwie światły umysł potrzebuje obecnie rozległej kultury ogólnej w jej humanistycznej formie, gdyż ta pozwala społeczeństwom osiągnąć kulturową formę jego istnienia, a także narzędzie społecznego powodzenia i możliwości dogłębnej wiedzy w niewielkim obszarze dyscyplin. Należy zadbać, aby przez cały okres kształcenia tendencje te występowały równocześnie. Dlaczego? Na początku XX stulecia uczony amerykański Levi Hay Levi wykazał, że można przerwać ciągłość rozwoju i zmienić stosunki społeczne, jeśli dokona się likwidacji ogólnego wykształcenia i zastąpi je utylitarnym, czyli wyłącznie zawodowym. Ten między innymi sposób rewolucja komunistyczna dokonała destrukcji społecznego ładu poprzez rozchwianie mentalności, a więc rozumu, zasad i wartości regulujących życie. Zniszczenie struktur aksjologicznych i pojęciowych ideałów i standardów, a więc naczelnych idei, stanowiących o funkcjach kultury, jak autokontrola, bezinteresowność czy samowyrzeczenie, spowodowało erozję moralnych fundamentów życia, fałszywą hierarchię potrzeb, trudności rozróżnienia dobra i zła, a także rozkład etyczny i regres człowieczeństwa. Mówił ojciec święty Jan Paweł II, cytuję, relatywizm etyczny oraz podstawy czysto utylitarne stanowią zagrożenie nie tylko dla nauki, ale wprost dla człowieka i dla społeczeństwa. Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed szkołami. Formowanie ludzi nie tylko kompetentnych w swojej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy i świata. Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi. A więc co robić? Musimy postawić naprzód sobie pytanie o to, co można i należy zrobić, a także co już jest realizowane, by szerzyć ogólną kulturę i przezwyciężyć utrwaloną tendencję do pragmatyzacji kształcenia wyjaławiającego z elementów dziedzictwa kulturowego, zainteresowań filozoficznych, historycznych, społecznych i politycznych oraz jak pomagać ludziom w kształtowaniu ich zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za publiczne życie. Stefan Żeromski zauważył, cytuję, że inteligent to miłośnik rzeczy publicznej. Tymczasem kryzys tożsamości, skutki partykularnych ambicji, krzewienie się złych obyczajów rzutujących na życie społeczne nakazują pytać o cele takiej refleksji moralnej i politycznej, która umożliwiałaby osiągnięcie demokracji i harmonijnego ładu poprzez powiązanie wolności z prawdą i polityki z etyką. W starożytności, scientia rerum gestarum, a więc wiedza o przeszłości, tworzyła zdaniem Coluccio Salutatiego niezbędną część wykształcenia człowieka. Ukazywała bowiem, jak powinien zachować się obywatel w kontaktach z innymi obywatelami i jak powinno wyglądać jego życie publiczne i prywatne. Wiedza historyczna stawała się integralną częścią edukacji obywatelskiej, zaś lektura pozwalała poznać jej smak i zbliżyć się do plenitudo humanitatis nie przez naśladownictwo, lecz przez twórczą asymilację, przez inteligentne, konstruktywne wykorzystanie zapisów historycznych. Edukacja humanistyczna była przepojona świadomością historii i ówcześni ludzie naprawdę uprzytamniali sobie perspektywę historyczną. Świadomość znaczenia wiedzy o przeszłości znalazła swój wyraz w koncepcji ogólnego i dobrego wykształcenia w Harvardzie. Uważano, że uniwersytet powinien wziąć na siebie pełną i świadomą odpowiedzialność za kształcenie ludzi w istocie dziedzictwa, które posiedli i odpowiedzialności, którą muszą ponosić jako wolni ludzie za jego powiększanie i zachowanie ciągłości. Koncepcja ta realizowała trzy fundamentalne zadania, które według Stanleya Hoffmana stanowią istotne dziedzictwo obywatela świata, znajomość historii, która tłumaczy teraźniejszość, szeroki wachlarz dziedzin nauki, ułatwienie studentowi opanowanie sposobu rozumowania właściwego danej dyscypliny, wizja przyszłości, poznanie różnych kultur, zdolność do analitycznego myślenia, rozumienie religii, kursy na temat instytucjonalnych i teoretycznych aspektów dziedzictwa Zachodu, literatury, sztuk pięknych i muzyki, analizy społecznej i filozoficznej, nauk przyrodniczych i matematyki, historii, języków obcych i kultury to kanon treści dobrego ogólnego wykształcenia. Studia humanitatis i divinitatis podobnie jak vita activa i contemplativa, wzajemnie się uzupełniają, co odpowiada, jak to widział Salutati, zasadzie dwubiegunowości życia, w którym ludzie poszukują pełni i przekraczają granice natury, kultury i historii i bronią się przed duchową pustką. Zasada ta jest antidotum na zamęt i rozpacz opanowanego przez technikę i zlaicyzowanego świata. Z nią można wiązać nadzieję na takie życie, które byłoby jednocześnie cywilizowane i zdrowe, pełne i święte. Jego alternatywą jest jałowość, nuda i lęk, niszczące autentyczne wartości kultury, urzeczowienie człowieka i ubóstwienie fetyszy cywilizacyjnych oraz konsumeryzm, który idzie w parze z szczurzym wyścigiem ku najwyższym szczeblom drabiny, drabiny, którą nazywa się sukcesem i czyni z niego świątynię naszych czasów. Pogląd ten nic nie stracił na swojej aktualności. Zagrożenia związane z uniformizacją przez masową kulturę, rewolucję technologiczną i informacyjną, włącznie z koncepcją sieci globalnej, mechanizację otoczenia człowieka, manipulację informacyjną i dominację kompleksów kapitałowych, naukowych, technologicznych i militarnych wymagają przeciwdziałań zorientowanych na realizację duchowych ideałów, respektowanie godności i niezbywalnych praw człowieka oraz usamorządowienia życia społecznego. Nawiązanie do tradycji podmiotowości, przywrócenie znaczenia fundamentalnym wartościom, budowanie wspólnot, aktywizacja dobra w człowieku, tworzenie poczucia tożsamości, sensu i chęci życia, dążenie do ideałów, cieszenie się pięknem świata, przepływ informacji, a nie opinii, niedozowanych i niemanipulowanych, alternatywne myślenie, kultura podmiotów to drogi przezwyciężenia głębokiego i rozległego kryzysu godzącego w człowieka i naturalne podstawy życia na Ziemi. Należy zatem określić ofertę dydaktyczną z zakresu ogólnego wykształcenia, które ma służyć edukacji kulturalnej, integralnemu rozwojowi osobowości studentów i uczniów będących w sytuacji presji kultury masowej, dominacji spraw gospodarczych i politycznych, reklamy i mody. Edukacja ta ma pomóc w kształtowaniu ich człowieczeństwa poprzez rozwój duchowych możliwości, świadomości, tożsamości, kulturowej wspólnoty, relacji do świata wartości, podmiotowości, godności i suwerenności decyzji. Prawdziwa kultura, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu do przedstawicieli świata kultury w Rio de Janeiro. Prawdziwa kultura jest humanizacją, natomiast antykultura i pseudokultura są czynnikami dehumanizacji. Toteż przez wybór kultury człowiek rozstrzyga o swoim przeznaczeniu. Pełna kultura obejmuje formację moralną, wychowanie w cnotach życia indywidualnego, społecznego i religijnego. Pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek, duchowo dojrzały, czyli w pełni wychowany, zdolny wychowywać sam siebie i innych. Nie ulega też wątpliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność i kultura moralna. Awans kulturalny zatem wiąże się z wykształceniem i wychowaniem rozwijającym kulturę duchową. Kształtuje ona bowiem świadomość rzeczywistości, kulturę myślenia i kochania, bycia w pełni sobą, a tworząc ją nadaje się ludziom wymiar ludzki i boski. Koniec cytatu. Jedną z przeszkód w realizacji koncepcji ogólnego wykształcenia jest przeciążenie obowiązkowymi zajęciami. Wyniki przeprowadzonej przez mówiącego te słowa analizy porównawczej planów studiów na 13 kierunkach, które były realizowane w latach 80. w naszym kraju, z tymi, które obowiązywały na przykład studentów amerykańskich, wykazały, że wymiar obowiązkowych godzin był w zależności od kierunku od 13 do 20 razy wyższy niż w Stanach Zjednoczonych. Redukcja zatem zajęć umożliwia realizację założeń filozofii wykształcenia ogólnego i zdobycie przez studentów określonego kanonu współczesnej wiedzy, która mogłaby im pomóc w rozumieniu fundamentów zachodniej cywilizacji, jej dziedzictwa i odpowiedzialności za nie wolnych ludzi, stale na nowo ożywiających zawarte w nim idee. I tak, na wszystkich kierunkach studiów nauczycielskich, inżynierskich i handlowych w jednym z uniwersytetów amerykańskich w przeciągu 4 lat studiów uzyskanie stopnia bakaleuratu wymaga zaliczenia 4 przedmiotów na wydziale ogólnym, takich jak język, kultura i literatura Ameryki, a więc analiza i interpretacja tekstów, dziedzictwo kulturowe Ameryki, opracowanie pisemne i referaty. Lista odgałęzień, tak zwanych ścieżek kształcenia obejmuje amerykanistykę, zagadnienia dotyczące grup etnicznych, radykalizm, filozofii, literaturze amerykańskiej itd. Dalej idą nauki społeczne, których zadaniem jest ocena wartości teoretycznej i praktycznej, analiza współzależności, jednostka, środowisko, eliminacja ciasnego etnocentryzmu, rola jednostki we współczesnym społeczeństwie. Po trzecie, humanistyka, a więc szeroki profil przedmiotów do wyboru, jak historia, literatura, filozofia, religia, sztuki piękne, przegląd najważniejszych idei i instytucje, które kształtowały cywilizację zachodnią. Wreszcie, psychologia perswazji i przekazu informacji, zdanie egzaminu z języka angielskiego i matematyki i zaliczenia zatwierdzonego programu studiów na określonym wydziale, to jest przynajmniej 30 godzin z przedmiotów wykładanych na tym wydziale. W tym przedmiotu kierunkowego, mianowicie kursu podstawowego z oferty 200 przedmiotów, rocznych, wyżej scharakteryzowanych kursów przedmiotów na wydziale ogólnym, a na 3 i 4 roku przedmiotów specjalizacyjnych na wydziale macierzystym, a także na innych wydziałach, zgodnie z zasadą respektowania indywidualności studenta, jego zdolności, zainteresowań i potrzeb. Rozwojowi indywidualnemu studenta służy także wiele stowarzyszeń wypełniających przestrzeń społeczną między państwem a rodziną, w tym religijnych, profesjonalnych, politycznych, sportowych, klubów kultury i kół naukowych. Życie kulturalne kampusów ożywiają i wzbogacają poezja, film, malarstwo, teatr, fotografika, taniec, spotkania z artystami, aktorami, reżyserami, poetami, pisarzami i plastykami, a także występy orkiestr symfonicznych i zespołów artystycznych. Młodzież amerykańska otrzymuje bogatą ofertę imprez zagospodarowujących czas wolny. Zapewnia się jej także warunki lokalowe i materialne ze źródeł publicznych, prywatnych, fundacji, przedsiębiorstw itd., by każdy student mógł realizować swoje zainteresowania, ambicje i wykorzystywać pomysłowość, energię i zapał. Na uniwersytetach brytyjskich celem humanistycznej edukacji jest m.in. rozwój moralny studentów. W realizacji tej koncepcji wykorzystuje się teksty filozoficzne, literaturę, historię, teologię, teatr i film. Wszystkie te dziedziny ludzkiej twórczości okazują się pomocne w poszukiwaniu sensu rzeczywistości i natury osobowości, gdyż są one darem spotkania z sensem ludzkiego życia oraz tworzą możliwość konfrontacji opozycji tkwiących w człowieku i odsłaniają wielką wartość nadziei, miłości i wiary w życiu. W polskich uczelniach koniecznie należy wprowadzić program edukacji kulturalnej nawiązujący do treści z zakresu szkoły średniej. Powinien on obejmować zarówno dziedzictwo, jak i wyzwania nowoczesności. O tej nowoczesności trzeba by więcej powiedzieć. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powinny stanowić spójną syntezę. W okresach przełomu, dobrej zmiany należy pamiętać, że unicestwienie kultury narodowej oznacza nieuchronną śmierć jego twórcy narodu. Uświadomienie sobie tej prawdy skłania do pochylenia się ze specjalną troską i szacunkiem nad spuścizną kulturalną przekazaną nam przez minione epoki i minione pokolenie. Stwierdza pani, minione pokolenia, stwierdza pani profesor Bogucka w Dziejach Kultury Polskiej. Edukacja kulturalna zatem powinna obejmować proces dziejowy, a więc społeczeństwo, gospodarkę i politykę, filozofię, sztukę i naukę, obyczaje, religię, życie codzienne, jak i dzieje świadomości społecznej, a więc języka, instytucji edukacyjnych, kościołów oraz twórczości. Poznanie dziedzictwa kultury ojczystej, europejskiej i ogólnoludzkiej ma tworzyć układ odniesienia, pozwalający zrozumieć rzeczywistość, wartość przeszłości, teraźniejszość, a równocześnie tendencje i konieczność zmian. Edukacja, która pomaga odpowiedzieć na pytania skąd, gdzie i dokąd, będąca w równym stopniu przystosowaniem, jak i antycypacją, może stanowić fundament życiowych drogowskazów, ukazywać człowieka jako istotę dziedziczącą, zobowiązaną do podjęcia i kontynuacji dziedzictwa, zapobiegać rozchwianiu i burzeniu wartości oraz pomagać w zdobywaniu tożsamości. W nowych warunkach wzrasta ranga kształcenia, które jest źródłem potencjału i szansą unowocześnienia kraju. Jego celem i efektem powinien być dobry człowiek i obywatel, samodzielnie myślący, z wyobraźnią i twórczą intuicją, rozróżniający wartości, posiadający życiową filozofię i poczucie tożsamości, rozumiejący współczesny świat, ludzi i ich problemy, zdolny do podejmowania decyzji oraz kształtowania rzeczywistości w duchu demokracji, która jest nie tylko wspólnotą wolnych ludzi, ale także braterstwem i współpracą dla wspólnego dobra oraz lojalnością wobec wspólnych wartości, połączeniem wolności z lojalnością, w której każdy, ograniczając siebie, wzmacnia siebie. Reforma szkolnictwa, możliwa wskutek decentralizacji i dzięki uzyskaniu autonomii w zakresie kształtowania oferty dydaktycznej przez rady naukowe poszczególnych jednostek, zmierzać także powinna w kierunku przywrócenia w nich blasku i siły tradycji, a więc trwałych reguł i obyczajów, rzetelności, uczciwości, wymianie myśli, jak i ideału ogólnego wykształcenia tworzącego wspólnotę kulturową i podstawy wizji świata i człowieka. Dużo jeszcze można by mówić, ale to wymagałoby kilku godzin. Na koniec małe podsumowanie. Konstytuowanie ładu demokratycznego, tworzenie i rozwój poczucia tożsamości, ciągłość wartości i ochrona oraz interpretacja zależą od edukacji, dzięki której akt przekazu, recepcji i transformacji różnych rodzajów wiedzy, zwłaszcza jak wspomniano historycznej, o kulturze i religijnej, a także jej ekspansja, stanowią o kluczowych kwalifikacjach, gdyż demokratyczne społeczeństwo wraz ze wszystkimi swoimi instytucjami może istnieć tylko wówczas, gdy poszczególni obywatele poznają warunki panujące w zorganizowanym w państwo społeczeństwie i będą umieli samodzielnie uwzględniać te warunki w swoim działaniu. Dlatego też poziom kształcenia ogólnego dzisiaj i w przyszłości wyznacza stopień wolności panującej w demokratycznym społeczeństwie. Zaś obniżenie poziomu kształcenia ogólnego musiałoby wtedy doprowadzić do ograniczenia wolności. Zatem bez wsparcia ze strony edukacji i kultury, dzięki którym ludzie zdobywają cywilizacyjne kompetencje i orientacje aksjologiczne niezbędne w demokracji i gospodarce rynkowej, zarówno procesy transformacji społeczno-ustrojowej i gospodarczej, jak i przełom cywilizacyjny pozostaną w sferze utopii. Słusznie to zauważa profesor Piotr Sztompka. Ogólnemu kształceniu w służącemu humanizacji i przykładom jego realizacji, niektórym przykładom, poświęcono tyle uwagi, gdyż jego zakres i jakość, stanowiąc element systemu regulacji, oparty na działaniu złożonych mechanizmów informacyjnych i ewaluacyjnych, wyznaczających postawy, zaangażowanie i działania absolwentów szkół wyższych, wpływa jednocześnie na życie zbiorowe i całokształt ich pozycji społecznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.